Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Benedykt XVI zaapelował o położenie kresu przemocy w Syrii i Libii. Od relacji z południowego spotkania papieża z wiernymi w Castel Gandolfo rozpoczniemy nasz program. Następnie w ramach przygotowania do Światowych Dni Młodzieży w Madrycie nadamy rozmowę Rafała Łącznego z biskupem Henrykiem Tomasikiem, krajowym duszpasterzem młodzieży. Na magazyn w niedzielę zaprasza Leszek Wilczak. Sytuacja w krajach arabskich nie przestaje niepokoić Benedykta XVI. Dał on temu wyraz podczas południowego spotkania z wiernymi w Castel Gandolfo, apelując zarazem o przywrócenie pokoju w Syrii i Libii.
Z głębokim niepokojem śledzę narastanie i dramatyczność przypadków przemocy w Syrii, które spowodowały liczne ofiary i ogrom cierpień. Wzywam wiernych katolików do modlitwy, aby wysiłek na rzecz pojednania przeważył nad podziałami i waśniami. Ponawiam zatem naglący apel do władz i społeczeństwa Syrii, aby przywrócono jak najszybciej pokojowe współistnienie i odpowiedziano na słuszne dążenia obywateli w poszanowaniu ich godności i z korzyścią dla stabilności regionu. Moja myśl biegnie także ku Libii, gdzie siła oręża nie rozstrzygnęła sytuacji. Wzywam organizacje międzynarodowe oraz zwierzchników politycznych i wojskowych do zdecydowanego poszukiwania pokojowego planu dla tego kraju poprzez negocjacje i konstruktywny dialog.
Papieski apel o położenie kresu przemocy w Syrii i Libii świadczy o wielkim zatroskaniu Benedykta XVI o ten coraz bardziej zapalny rejon Bliskiego Wschodu, powiedział Radiu Watykańskiemu grecko-melchicki patriarcha Antiochii. Gregorios III Lacham poinformował też, że od chwili eskalacji przemocy we wszystkich kościołach odbywają się codzienne modlitwy o pojednanie i zgodę. Patriarcha wyraził zarazem przekonanie, iż zasadniczym krokiem do rozwiązania problemów politycznych na Bliskim Wschodzie byłoby utworzenie autonomicznego państwa palestyńskiego.
Z kolei nuncjusz apostolski w Syrii przypomniał, że jest to już drugi apel Benedykta XVI, nawołujący do przerwania spirali przemocy i rozpoczęcia dialogu. By wyjść z impasu, potrzeba dialogu narodowego, ale niestety napotyka on wciąż na wielkie przeszkody. Konieczne jest więcej dobrej woli, zarówno po stronie władz, jak i opozycji, podkreślił arcybiskup Mario Zenari. Watykański dyplomata wyraził zarazem przekonanie, że patrząc na dobre relacje międzyreligijne w Syrii, chrześcijanie mogą odegrać rolę pomostu między zwaśnionymi stronami. Zachęcił też wiernych na całym świecie do modlitwy o natychmiastowe zaprzestanie rozlewu krwi na Bliskim Wschodzie.
Benedykt XVI zachęcił wiernych do całkowitego zaufania Bogu. Główne rozważanie na Anioł Pański papież poświęcił czytaniom dzisiejszej niedzieli, w tym starotestamentalnej opowieści o spotkaniu Eliasza z Bogiem na górze Choreb oraz ewangelicznej scenie, gdzie Jezus kroczy po wzburzonym jeziorze i ratuje tonącego Piotra. Papież przypomniał symbolikę, jaką stosowali ojcowie Kościoła przy duchowej interpretacji tego fragmentu Nowego Testamentu.
Morze oznacza doczesne życie i niestałość świata widzialnego. Burza symbolizuje wszelkiego rodzaju cierpienia i trudności, które trapią człowieka. Natomiast łódź to znak Kościoła zbudowanego na Chrystusie i prowadzonego przez apostołów. Jezus pragnie przygotować uczniów do odważnego znoszenia przeciwności życia, pokładając ufność w Bogu, w tym, który objawił się prorokowi Eliaszowi na Chorebie, w szmerze łagodnego powiewu.
Ojciec Święty nawiązał też do postaci Piotra, który kroczy po wodzie nie ze względu na własne zdolności, ale dzięki Bożej łasce. Gdy popada w zwątpienie i traci z oczu mistrza, grozi mu utonięcie w odmętach życia. To nie Bóg okazał się wówczas daleki, bo przecież wybawił go z toni, ale sam Piotr oddalił się od niego, nie ufając w pełni jego słowu.
Drodzy przyjaciele, doświadczenie proroka Eliasza, który usłyszał przechodzącego Boga, oraz udręka wiary apostoła Piotra pozwalają nam zrozumieć, że Pan, zanim go jeszcze zaczniemy szukać i przyzywać, sam wychodzi nam naprzeciw, przychyla nam nieba, by wziąć nas za rękę i poprowadzić na swoje wyżyny. Oczekuję tylko, że całkowicie Mu zaufamy. Wzywajmy wstawiennictwa Najświętszej Maryi Panny, która jest wzorem pełnego zawierzenia Bogu, aby wśród tak wielu zmartwień, problemów i trudności wzburzających morze naszego życia rozbrzmiewało w sercu umacniające słowo Jezusa: odwagi, ja jestem, nie bójcie się, i by wzrastała nasza wiara w Niego.
Przemawiając na koniec w różnych językach, papież przypomniał o zbliżających się obchodach Światowych Dni Młodzieży w Madrycie. Pozdrowił młodych wybierających się na to spotkanie i polecił wstawiennictwu Maryi jego owoce. Ojciec Święty nie zapomniał o Polakach, zwłaszcza o tych, którzy zmierzają w tych dniach do Częstochowy.
Witam serdecznie wszystkich tu Polaków. Dzisiaj włączę się duchowo z wszystkimi, którzy z różnych stron Polski przyjmują pieśń do sanktuarium na Jasnej Górze. Szczególnie pozdrawiam uczestników 600. Warszawskie pielgrzymki pieszej. Niech to wędrowanie z Marią w pielgrzymce wiary umocni ewangeliczny wymiar waszego życia osobistego, rodzinnego i społecznego. Waszym modlitwom polecam również moją papieską posługę. Serca wszystkim błogosławień.
Każde Światowe Dni Młodzieży są pięknym doświadczeniem Kościoła Powszechnego, zauważa biskup Henryk Tomasik, krajowy duszpasterz młodzieży. Hierarcha wyraził nadzieję, że tak jak każde rekolekcje służą pogłębieniu wiary, tak Światowe Dni Młodzieży w Madrycie posłużą jego uczestnikom większemu zakorzenieniu i budowaniu na Chrystusie. Z biskupem Tomasikiem rozmawia Rafał Łączny.
Księże biskupie, rozmawiamy w kontekście zbliżającego się Światowego Dnia Młodzieży w Hiszpanii, w Madrycie. Dla księdza biskupa, który to będzie Światowy Dzień Młodzieży?
Ze Światowymi Dniami Młodzieży jestem związany od Jasnej Góry. Pamiętam pierwszą pielgrzymkę, która była przygotowaniem do spotkania z Ojcem Świętym. I niezwykle ważny wymiar tego Światowego Dnia Młodzieży był związany z tym, że przyjęliśmy bardzo dużo młodzieży ze wschodu. W sumie Polska przyjęła około 100 tysięcy młodych osób pochodzących z krajów byłego Związku Radzieckiego. Tak się zaczęły moje przygody ze Światowymi Dniami Młodzieży.
Były następne Światowe Dni Młodzieży?
Tak. 1995 rok to Manila. Manila, która jest wyjątkowym wydarzeniem, z tej racji, że uczestniczyło według danych policji ponad 4 miliony osób. Ponieważ Światowy Dzień Młodzieży odbywał się na Filipinach, Ojciec Święty zadecydował, że będzie także europejskie spotkanie młodzieży i jakby drugą częścią Światowego Dnia Młodzieży w Manili było spotkanie młodzieży w Loreto. Było to europejskie spotkanie młodzieży w Loreto we wrześniu 1995 roku. I od tego czasu już byłem zaangażowany w przygotowanie udziału polskiej młodzieży do uczestnictwa w Światowych Dniach Młodzieży. Kolejny bardzo ważny Światowy Dzień Młodzieży to oczywiście Paryż. Prasa francuska sceptycznie pisała o tym wydarzeniu, o tym, czy młodzież francuska przyjdzie na spotkanie z Ojcem Świętym. Nawet udzieliło się to organizatorom, którzy używali takiej formuły: ze 160 krajów może przybędzie nawet 300 tysięcy osób. W dniu inauguracji było 350 tysięcy, podczas wieczornego czuwania z Ojcem Świętym 800 tysięcy, a na mszy świętej już 1 100 tysięcy. W poniedziałek prasa francuska pisała tak: nienormalny sukces. Bardzo ciekawym efektem tego Światowego Dnia Młodzieży w Paryżu było to, że w Rzymie podczas jubileuszowego roku świętego i 15 Światowego Dnia Młodzieży Francuzi byli najliczniejszą grupą. 80 tysięcy młodych Francuzów przybyło na Światowy Dzień Młodzieży w Rzymie w 2000 roku. Był to rok święty, rok dziękczynienia za tajemnicę wcielenia. Na terenie Uniwersytetu Tor Vergata na przedmieściach Rzymu uczestniczyło w tym Światowym Dniu Młodzieży ponad 2 miliony młodych ludzi. I kolejny Światowy Dzień Młodzieży to Toronto. 2002 rok, 5 tysięcy Polaków, bardzo ciekawe orędzie Ojca Świętego, zachęta do tego, by wypływać na głębię. A ponadto w ramach Światowego Dnia Młodzieży miało miejsce bardzo ciekawe spotkanie młodzieży polskiej z Polonią. 25 tysięcy osób uczestniczyło w tym spotkaniu polonijnym. Rok 2005 to Kolonia. Światowy Dzień Młodzieży, 20. Światowy Dzień Młodzieży, został nazwany Światowym Dniem Młodzieży dwu papieży, ponieważ orędzie skierował jeszcze Ojciec Święty Jan Paweł II, a na spotkanie z młodzieżą przybył Ojciec Święty Benedykt XVI. Niezwykłym wydarzeniem była adoracja Najświętszego Sakramentu. Szczególnie dla dziennikarzy zachodnich to była niemal wstrząsająca sytuacja. Taki widok miliona osób, które klęczą przed Najświętszym Sakramentem. Młodzi ludzie w ciszy, w skupieniu modlą się, adorując Najświętszy Sakrament. Kolejny Światowy Dzień Młodzieży to Sydney, Światowy Dzień Młodzieży poświęcony prawdzie o Duchu Świętym. Benedykt XVI przez 3 lata przygotowywał młodzież do tego Światowego Dnia Młodzieży i 3 kolejne orędzia były poświęcone właśnie Duchowi Świętemu. Duch prawdy, duch miłości, duch mocy i świadectwa. I teraz przygotowujemy się już do Madrytu.
Światowy Dzień Młodzieży, także wielu młodych ludzi mówi, to jest dla nich święto wiary młodego Kościoła, okazja do poznania swoich rówieśników z innych części świata, do podzielenia się swoją wiarą, a więc w pewien sposób doświadczenia także sobie nawzajem o swojej wierze. Więc pozwolimy sobie zapytać, co, prosząc jednocześnie o takie świadectwo księdza biskupa, co miało największy wpływ na kształtowanie wiary księdza biskupa, na budowanie takiej chrześcijańskiej tożsamości młodego człowieka, jakim był Henryk Tomasik.
Tak najogólniej mogę powiedzieć, że to naturalne środowisko, w którym wzrastałem, a przez nie rozumiem zarówno moją rodzinę, jak i środowisko parafii, grupa ministrantów, także grupa kolegów, koleżanek ze szkoły średniej. To było takie naturalne środowisko, które pomagało w dojrzewaniu także wiary. Oczywiście bardzo dużo zawdzięczam rodzicom. Miałem szczęście do dobrych duszpasterzy, którzy prowadzili najpierw naszą grupę ministrantów, a potem kolejni duszpasterze prowadzili nas, młodzież licealną, przez katechezę, modlitwę, pokazywali tajemnicę Kościoła. Robili to bardzo dyskretnie, ale naprawdę bardzo skutecznie kształtowali postawę wiary.
Czy w tym kontekście tego, co ksiądz biskup powiedział, dzisiejszej współczesnej młodzieży nie jest trochę trudniej, bo brak im jest bardzo często takich wzorów?
Ja naszej młodzieży naprawdę współczuję. Bo tak, trudniejsze czasy, brak takiej harmonii, brak spokoju, chociaż generalnie lepsze warunki. Zmiany polityczne spowodowały to, że ta młodzież może swobodnie wyznawać wiarę. Ja będąc jeszcze duszpasterzem akademickim, panicznie bałem się, żeby nie mieć listy studentów, którzy przychodzą do mnie na katechezę. Bałem się, żeby ktokolwiek nie przejął ode mnie listy. Także te doświadczenia tej naszej młodzieży są obce, ale mimo wszystko jej współczuję, bo to naturalne środowisko, środowisko rodzinne, środowisko sąsiedzkie, czy nawet środowisko parafialne, czy może i środowisko szkoły, nie zawsze ułatwia aprobatę postawy religijnej i kształtowanie wiary.
No może nawet utrudnia.
Może nawet utrudniać.
Od początku pontyfikatu Jan Paweł II mówił o młodzieży jako nadziei Kościoła. Czy po tych 30 latach wciąż tak jest? Czy młodzież wciąż jest nadzieją Kościoła? Albo czy taką samą nadzieją, biorąc pod uwagę to, jak ci młodzi ludzie się dzisiaj zmieniają, o czym ksiądz biskup także wspomniał, jak wiele trudności mają w życiu?
Nasza młodzież jest bardzo spolaryzowana. Tak jak społeczeństwo rodziców czy dorosłych spolaryzowało się pod względem ekonomicznym, polaryzuje się pod względem moralnym. Podobnie jest z młodzieżą. Można powiedzieć, że nigdy nie było tak dobrze, gdy patrzymy na młodzież zaangażowaną w ruchy, stowarzyszenia, pielgrzymki. I można powiedzieć, że nigdy nie było tak źle, gdy popatrzymy na przestępczość, patologię. Mamy 2 bieguny. Oba są dla nas ważne. Ten biegun, który mówi o patologii, o problemach, jest wyzwaniem duszpasterskim. Natomiast młodzież zaangażowana jest rzeczywiście nadzieją dla Kościoła.
To już ksiądz biskup mówi o tych 2 biegunach, zdaniem księdza biskupa, w którą stronę bardziej będziemy zmierzać, czy zmierzamy?
Socjologicznie można mówić o procentach, natomiast wydaje się, że to nie jest najważniejsze. Młodzież oczekuje bardzo jasnego ukierunkowania życia. Młodzieży potrzebne są drogowskazy. Potrzebne są może nie ideały, bo różnie to jest, gdy młody człowiek za ideał uzna kogoś, kto nagle okaże się, że nie jest aż takim ideałem. Ale potrzebne są jasne drogowskazy, dostrzeganie cech wrażliwości tych młodych ludzi, bo młodzież jest bardzo wrażliwa. I może tej młodzieży, bardziej niż młodzieży mojego pokolenia, potrzebne jest doświadczenie wspólnoty i to doświadczenie wspólnoty wiary. Dlatego mają sens spotkania młodzieży, także Światowe Dni Młodzieży. Oczywiście tej współczesnej młodzieży jest trudniej i tym bardziej potrzebni są bardzo gorliwi przewodnicy, nie tyle osoby, które będą pracowały nad młodzieżą, ale będą towarzyszyły młodzieży w kształtowaniu jej dojrzałości osobowej, także dojrzałej wiary.
Dzisiaj w takiej kulturze żyjemy, czy tego chcemy, czy nie. Możemy się na to obrażać. Także środki przekazu, bardzo szeroko rozumiane, starają się, ja nie chciałbym powiedzieć zniszczyć autorytety, ale starają się jakoś tak wskazać, że właściwie to nie ma w społeczeństwie autorytetów, że ten polityk, który jeszcze autorytetem w pewnych kwestiach był 10 lat temu, już dzisiaj nim nie jest. To samo niestety dotyczy instytucji Kościoła czy duchownych. Dostrzega się taki społeczny spadek autorytetu. Pytam w kontekście młodzieży, czy oni jeszcze zdaniem księdza biskupa w swoich duszpasterzach, czy w ogóle w Kościele jako abstrakcji, jak to ksiądz biskup powiedział, potrafią dostrzec autorytetów, czy czują potrzebę takiego autorytetu?
Młodzież potrzebuje autorytetów, ale nie zawsze uznaje w nas autorytety. I to jest prawda. I młodzież nie tyle chce mieć autorytety narzucone, ale autorytety, które zapracują na to, by być wzorem, przewodnikiem i autorytetem. Dlatego trudnym zadaniem rodziców, wychowawców, nas duszpasterzy, to jest znalezienie kontaktu i umiejętności towarzyszenia młodym ludziom, tak żeby młodzież wybrała to, co my proponujemy, nie poczuła się manipulowana, że my jej to narzucamy. Natomiast rzeczywiście media, szczególnie laickie, kształtują negatywną postawę, negatywną wizję człowieka wiary, ale też potrafią ją wmówić. Na przykład osiągnięcie mediów laickich jest wmówienie rozumienia tolerancji jako aprobaty poglądów i postaw. Chrześcijańskie rozumienie tolerancji to jest szacunek dla człowieka mimo poglądów i postaw, a nie przejęcie poglądów i postaw. I to jest niezwykle ważne. W dyskusjach z młodzieżą na tematy moralne można zauważyć, prawda, to funkcjonowanie dziwnego pojęcia tolerancji, ale ono jest dość powszechne właśnie dzięki mediom laickim. Media nie ułatwiają kształtowania postawy wiary, ale jest też coś ciekawego w naszej młodzieży. Jest pewna granica, której młodzież nie przekroczy. Zbyt ostry atak, malowanie na czarno kogoś wywołuje akurat reakcję odwrotną, współczucie. W naszych czasach, obecnie, bardzo potrzebna jest młodzież do ewangelizowania swoich środowisk. Przez dobre słowo, zachętę, postawę, przez świadectwo.
Tylko jakby ksiądz biskup zapytał młodego człowieka, kto jest odpowiedzialny za ewangelizację, to on by odpowiedział ksiądz.
Tak, i to jest właśnie nasze zadanie, by pokazywać współodpowiedzialność. I może powiem coś bardzo trudnego, że nie do końca wykorzystane jest przygotowanie do sakramentu bierzmowania. Mam wątpliwości, ile osób z tych, które wybierzmowałem, którym udzieliłem sakramentu bierzmowania, przejmie postawę apostolską i włączy się w ewangelizowanie swojego środowiska. To jest pytanie, które mi często towarzyszy przy bierzmowaniu, a niekiedy stawiam to w czasie homilii.
Współczuję ksiądz biskup czasem duszpasterzom młodzieży w diecezjach czy w parafiach, że młodzież dzisiaj jest niezmiernie wymagająca względem swojego duszpasterza.
Podziwiam, ale i współczuję. Podziwiam tych, którzy z pełnym oddaniem, nie szczędząc czasu i innych środków, i innych wartości, służą młodzieży, ale i współczuję, ponieważ mają naprawdę trudniejszą sytuację niż duszpasterze starszego pokolenia. Dlatego, że młodzież rzeczywiście znajduje się w trudniejszej sytuacji i stawia większe wymagania. Kontekst kulturowy jest trudniejszy i wymaga większego zaangażowania duszpasterskiego, jeżeli chcemy kształtować dojrzałą wiarę i pomóc młodzieży w kształtowaniu dojrzałej osobowości.
Jakie oczekiwania ma ksiądz biskup wobec tego zbliżającego się już wielkimi krokami Światowego Dnia Młodzieży w Madrycie?
Każdy Światowy Dzień Młodzieży jest pięknym doświadczeniem Kościoła Powszechnego i myślę, że ten także pomoże młodzieży nie tylko naszej polskiej, ale młodzieży uczestniczącej w odkrywaniu wielkości piękna wiary, ale i Kościoła. Pomoże w rozumieniu tajemnicy Kościoła Powszechnego, w odkrywaniu siebie wewnątrz Kościoła. I tak jak każde wydarzenie duszpasterskie, każde rekolekcje służą pogłębianiu wiary, myślę, że ta młodzież, która będzie uczestniczyła w Światowym Dniu Młodzieży, będzie bardziej zakorzeniona w Chrystusie i mocna w wierze. Taki jest temat tego Światowego Dnia Młodzieży.
Rozmowa Rafała Łącznego z biskupem Henrykiem Tomasikiem kończy nasz dzisiejszy program. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.